Gorąca czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłania się Państwu. Wielka majówka za pasem, coraz śmielej wkracza także do naszego redakcyjnego studia. Ale dla nas dziennikarzy to jest jeszcze czas pracy. Śledzimy, informujemy, komentujemy. Będziemy to także robili dzisiaj w gronie poznańskich dziennikarzy, jak w każdy wtorek. W naszym studiu Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witaj. Witam Państwa.
Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry.
To w weekendzie sobie porozmawiamy. Wczoraj pytałem polityków o konwencje, duże konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości Koalicji Europejskiej w Poznaniu, które miały miejsce, konwencje regionalne. Nie byłem za bardzo usatysfakcjonowany ich odpowiedziami, dlatego że to były takie, powiedziałbym, gotowce mierzone na przekaz dnia, na takie obliczenie partyjnego efektu. Mało mówili o tym tak naprawdę, co na tych konwencjach padło. Było dużo ciekawych rzeczy z naszego dziennikarskiego punktu widzenia, bo myślę, że wszelkiego rodzaju marketingowe, PR-owe zagrywki. To jest takie pole, którym się często zajmujemy u nas w audycji. No i ten proszek do prania, który wyszedł, i śledziłem różne wypowiedzi ekspertów od Public Relations i mówią, tak, to są właśnie narzędzia, które się powinno wprowadzać do kampanii wyborczej, dlatego że ludzie lubią takie proste, jasne przekazy. Zgadzacie się z tym komunikatem? Piotr Tomczyk.
Zgadzamy się i nawet zgadzamy się z satysfakcją, dlatego że w dodatku ekonomicznym naszego dziennika był taki właśnie cały materiał, blok poświęcony sprawie produkty identyczne, ale gorsze. To ja też brałem udział w przygotowaniu tego magazynu. Tam właśnie wskazywaliśmy na badania konsumenckie produktów w Polsce, na rynku polskim, na rynku niemieckim. Bardzo ciekawe. Okazało się, że 1/8 produktów oferowanych w Polsce i w Niemczech, mimo że są to te same produkty, to jednak są zupełnie inne.
Może spin-doktorzy PiS-u tak. W takim razie czytali i to był ciekawy ten materiał.
Właśnie ja mam nadzieję, że to była taka pewna inspiracja dla polityków, że polityk, proszę bardzo, ale jednak człowiek interesuje się też takimi sprawami, jak normalny śmiertelnik, prawda? Czyli nie taka znów elita.
Jasne, ale wiadomo, że w tym wszystkim chodzi o chwyty polityczne. I to jest, to powinno być mierzone poprzez sito kampanii wyborczej, prawda?
No, niewątpliwie jest to argumentacja, która, tak powiem, nijak ma się do tych wyborów, prawda, europejskich, natomiast no, faktycznie jest tak.
Ale to było dosyć zgrabnie powiedziane, no, że nie ma równości w Europie,
no tak,
czego
no, dotyczy ona Europy. Dotyczy ona Europy, natomiast no, nie ma się to jakby do samego sensu tych wyborów, natomiast jest świetnym zagraniem marketingowym. Polska, z punktu widzenia Polski, nie można wpłynąć, natomiast nie można wpłynąć na to, żeby jakieś państwo gdzieś produkowało takie same produkty, natomiast tutaj troszkę można było tą argumentację PiS-u odbić tym, że akurat europejskie instytucje tym się zajmują i ostatnio się tym zajmowały, prawda? Natomiast generalnie sam pomysł marketingowy na coś takiego, co jest jakąś tam lokomotywą, jakimś takim przekazem, który do ludzi trafia i bezpośrednio i jakiś ma też ładunek emocjonalny, był bardzo dobry. Natomiast no, polityczne skutki z tego nie będą żadne.
Sergiusz Szczepan.
Natomiast ja uważam, że akurat Parlament Europejski ma narzędzia, żeby się tym zająć i próbował się tym już
zajmuje
zająć.
Się tym, zajmuje,
tak,
przerwał.
Było głosowanie. Głosowanie między innymi właśnie politycy Platformy Obywatelskiej byli przeciwko.
Podzieleni.
PiS, wydaje mi się, bardzo ładnie to ugrało i zdobędzie na ten spory elektorat, bo dodało trochę swojej narracji do tej sytuacji. I wydaje mi się, że to może im dać sporą przewagę procentową, bo dla wielu ludzi to jest bardzo istotny problem.
To ja was zapytam, czy kojarzy wam się to od razu z tym słynnym spotem z 2011 roku? To była lodówka w mieszkaniu państwa Kowalskich. Najpierw z tej lodówki znikały produkty, a potem zniknęła sama lodówka. I to było uznane za jeden z lepszych takich właśnie marketingowych chwytów ostatnich 20-30 lat w polskiej polityce, który mógł mieć jeden z trudnych do przecenienia wpływów na to, jakie były wyniki tamtych wyborów.
Tak, bo wydaje się, że w tym eterycznym marketingu politycznym od czasu do czasu musi pojawić się konkret, bo naprawdę ja tak sobie myślę, że część wyborców również ma już obrzydzenie do takiego czystego, płytkiego marketingu, pięknych słówek, pięknych sformułowań, a potrzebuje jakiegoś konkretu. I tutaj to na przykład zostało rzeczywiście według mnie sprytnie wykorzystane jako konkret. Bo teraz tak, głosowanie było, politycy albo chcą równości pomiędzy obywatelami Polski i Niemiec, dla przykładu, albo nie chcą. Głosują za lub głosują przeciw. I to jest konkret. Trudno jest taki argument w tej postaci. My troszczymy się o obywateli naszego kraju. Oni nie troszczą się, trudno jest to obalić. Także według mnie było to zagranie jak najbardziej zręczne.
No zręczne na pewno, natomiast jeśli chodzi, mówię, o jego skutki. Wybory do Parlamentu Europejskiego nie cieszą się w Polsce wielkim powodzeniem. W ogóle wybory w Polsce nie cieszą się powodzeniem, to do Europarlamentu tym bardziej. I na dodatek PiS ma w gronie swoich zwolenników, mimo że w tych sondażach, nasz w sondażach jest, że PiS przewodzi także w tych wyborach, to w gronie zwolenników PiSu jest mniej ludzi zainteresowanych tymi wyborami, natomiast PO...
Czyli trudniejsza zdolność do mobilizacji, tak?
No właśnie, tak, że ten elektorat w dużej mierze może uważający tak właśnie i będący podzielający te argumenty może zostać w domu, natomiast tamten elektorat koalicji bardzo się dopinguje, prawda, w tych wyborach. Chce ponownie pokazać PiS-owi, że opozycja odgrywa jakąś rolę i oni się mogą bardziej zdopingować. Także tutaj takiej lokomotywy wyborczej w postaci tych proszków, ciasteczek czy czegoś innego, no ja bym nie upatrywał takiej lokomotywy wyborczej, która może tutaj dać znaczące jakieś zwycięstwo. Natomiast no, brzmi to na tym etapie tych mdłych wyborów, bo one są mdłe i taka kampania generalnie raczej będzie mdła dosyć, no brzmi to ciekawie i może nawet trochę smacznie, jeśli chodzi o te ciasteczka.
Ciasteczka. Sergiusz Szczepaniak.
Się trochę nie zgodzę. Wydaje mi się, że właśnie takie proste hasła, takie nawet bardzo proste, które mówią, że Polak jest, no mówiąc wprost, gorzej traktowany niż na przykład Niemiec, mogą trafić do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i mogą zmobilizować wyborców tego ugrupowania, żeby pójść na te wybory i to może znacząco w mojej ocenie podbić wynik właśnie Prawa i Sprawiedliwości.
Pytanie, co z neutralnym elektoratem, tym takim powiedzmy elektoratem środka, czy on także kupi taki przekaz, czy to jest
tak,
coś,
dlatego, że to jest coś, co boli, wydaje mi się, boli mnie wszystkich Polaków od jakiegoś czasu, no bo wiadomo, chemię z Niemiec sprowadzają od wielu, wielu lat do Polski i to jest coś, z czym każdy się spotyka.
I tu jest, myślę, jeszcze jeden ciekawy element w tych różnicach międzykampanijnych, bo wydaje mi się, że w tej chwili koalicja europejska bardziej poszła w taką narrację skrajną.
Zaraz porozmawiamy o tym.
Popularne są na przykład jakieś tam koktajle wzmacniające, bananowe, propagowane do przesady wręcz.
Happeningi już.
Tak, i to są przesłania.
Obie strony używają happeningowych
form. Ale wydaje mi się, że taki przekaz skrajny, on jednak będzie zniechęcał tego mitycznego wyborcę środka, prawda?
No dobrze, no to przenieśmy się w takim razie na drugą konwencję, która miała miejsce. To był krótki odstęp czasu, 2 godziny bodajże dzieliły pierwsze wystąpienie na obu konwencjach. Pierwsza była Koalicja Europejska. I tam rzeczywiście padły bardzo duże głosy. Byli różni przedstawiciele Koalicji Europejskiej. Mam wrażenie, że się trochę licytowali na taką, kto mocniej uderzy w obóz rządzący. Grzegorz Schetyna mówi o tym, że jak zarobić 1 milion? Zapisać się do Prawa i Sprawiedliwości. To jest mocny przekaz, taki bardzo konkretny. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz, uznawany za polityka umiarkowanego, mówi o politykach PiS-u, że są silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki. A na to wszystko wchodzi Włodzimierz Czarzasty i chyba rozbija system, mówiąc, w Polsce jest teraz walka dobra ze złem, a tu siedzi dobro. Takie sobie tak, no ale powiedzonko padło.
Ale też warto wspomnieć o tym lokalnym akcencie, że na przykład prezydent Jacek Jaćkowiak mówi o tym, że trzeba walczyć z brunatną hołotą.
Tak, a prezydent Trzaskowski, który również przybywa na konwencję Koalicji Europejskiej, mówi, że w takich miastach jak Poznań no rządzimy my i my się rozwijamy. Tak. Czyli ten Poznań gdzieś w tę agendę kampanii wyborczej został przegnięty bezpośrednio.
Tak, i ja może
Na to zapracował prezydent Jaśkowiak, który cały czas Poznań był chyba pierwszym, który stawiał Poznań w pierwszej linii walki politycznej na szczeblach rządowych, prawda? No tutaj, także to jest kontynuacja.
Krzysztof Kaźmierczak konsekwentny w tych wielomiesięcznych analizach.
Tak, uważam, że prezydent Jaśkowiak jest bardzo konsekwentny, prowadzi kampanię na poziomie polityka takiego amerykańskiego, który niby jest gdzieś w jakimś tam stanie, prawda? Natomiast myśli na poziomie krajowym.
O czymś więcej,
i tutaj prezydent Jaśkowiak znacznie więcej myśli o tym poziomie krajowym i z tego punktu widzenia nieraz się wypowiada tak ex cathedra niż właśnie jako taki lokalny polityk, który miałby tutaj starać się o mieszkańców, prawda, naszego miasta.
I to nie jest przypadek, panowie, to nie jest przypadek, że rola prezydenta Jaśkowiaka, krajowa rola, rośnie, dlatego że troszeczkę do narożnika Platforma została zepchnięta, czy też Koalicja Europejska, przez Roberta Biedronia. Trzeba dać jakoś odpór, a akurat prezydent Jacek Jaśkowiak no, znakomicie się do tego nadaje, żeby dać odpór. Nie ze względu na to, że jest jakimś bardzo zdolnym bokserem, ale jednak te argumenty, które przez niego są przedstawiane, one jakby zderzają się z kampanią Biedronia. Czyli, można powiedzieć, hamują przepływ tego takiego skrajnego elektoratu z Koalicji Europejskiej do ruchu Biedronia. Jest to jak najbardziej uzasadnione, tylko że wydaje mi się, że efekt tego będzie taki, że zakończy się to jednak porażką Koalicji Europejskiej, która, idąc w tą narrację, rzeczywiście
ale każdy utraci ma, tego wcześniejszego... ma swoją konkurencję po swojej stronie
tak,
politycznej.
Tak, tak,
bo tak jak Biedroń jest zagrożeniem dla koalicji, to zapewne Kukiz czy Konfederacja są zagrożeniem
tak.
dla Prawa i
oczywiście,
Sprawiedliwości.
Że tak. Z tym, że ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że Platforma do niedawna nazywała się partią konserwatywno-liberalną. To oczywiście najstarsi górale już tylko o tym pamiętają, ale tak było. Oni sami o sobie mówili. My jesteśmy partią konserwatywno-liberalną. Co z tego zostało?
No, koalicja europejska obecnie to jest koalicja, która zawsze powtarza, bo jakoś jako Platforma powtarzała, że ma kilka tak zwanych skrzydeł. Teraz wydaje mi się, że to skrzydło mocno lewicowe dominuje, ale zgodzę się, faktycznie to jakoś no, w ciężkiej sytuacji Roberta Biedronia mu zostawia. Natomiast dla PiS to może być prezent, bo oddaje te głosy centrum, zwłaszcza duży prezent, dlatego że PiS jest mocno podgryzany z prawej strony przez Konfederację i przez właśnie no, Kukiza wydaje mi się, że już trochę mniej w tej sytuacji, bo Kukiz też w defensywie się wydaje być. Natomiast wracając do samej konwencji, to poza tymi chwytliwymi hasłami, to dla mnie było trochę monotonnie, no bo znowu, Koalicja Europejska straszyła Brexitem, PiS natomiast na swojej konwencji odpowiadał, że chce być w Unii Europejskiej i podkreślał, jak ważna jest Unia Europejska dla Polaków i dla naszego rozwoju, naszego państwa. I to jest właściwie ten sam przekaz, który mamy od wielu, wielu miesięcy i zabrakło mnie trochę niespodzianek.
No i mamy też wypowiedź Jean-Claude'a Junckera dla Rzeczpospolitej wczorajszą, która bardzo mocno jest wygrywana przez polityków PiS-u, powiedziałbym, w związku z wyborami europejskimi, w której Jean-Claude Juncker mówi, że nie ma zagrożenia polexitem.
Znaczy, ja bym tak nie lekceważył Krzysztof tutaj Kukiza. Odniosę się do tego, ponieważ jest audycja tutaj o charakterze innym. Nie jest to audycja muzyczna, ale on wydał nową płytę. W radiach królują jego przeboje i jedna z piosenek, która myślę, że jest najwyżej topu, to jest, no, zdaje się, o panu, który kocha pana. O pewnych jakichś problemach związanych z ich miłością, właśnie, że kochałem ciebie. No tak, nie jest ona komentowana, natomiast zyskuje dosyć dużą popularność i myślę, że to jest taki utwór, który tutaj może zabiera część właśnie przestrzeni wiośnie Biedronia, prawda?
Aż się porobiło.
Właśnie, tak, piosenka pełna jest takich, jest, no naprawdę codziennie
czyli
ją słyszę.
Sobie było wydrukować
słyszę
i
w różnych,
widać
prawda?
W tym gotowy jakiś...
Prawda? Tutaj no, budzi to duże zastanowienie. Znaczy generalnie te piosenki to są piosenki z tekstem. To nie są takie jak tam większość, co się słyszy produkcji, które, że coś tam nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Także tutaj Kukiz jednak o dziwo właśnie teraz.
Tutaj kotlet jest dodatkiem do piosenki.
Poza tym on już się wcześniej angażował. Akurat to trochę tak żartobliwie piosenkę dotyczącą Gowina, który miał tam problemy z pieniędzmi, prawda, budżetem. To piosenkę właśnie też skomponował.
Czego nie można powiedzieć, także, na mównicy sejmowej można wyśpiewać?
No,
czego się nie powie, tylko się
wyśpiewa? Może trafić do elektoratu tego, do którego Kukiz się bardziej odwołuje, do ludzi raczej młodych, do ludzi kontestujących jednych i drugich. Znaczy ja no, troszkę żartobliwie to mówię, natomiast ja bym tak wcale nie przekreślał Kukiza, bo myślę, że oni mogą się znaleźć może bardziej w tych wyborach jesiennych. Natomiast tutaj całkiem jako tacy eurosceptycy, bo oni raczej bliskie to jest temu, kto wie, bo obozy eurosceptyczne całkiem dobrze się w Unii Europejskiej trzymają.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element związany z tym wywiadem komisarza Junckera, bo tak jak do tej pory on miał taką, można powiedzieć, dobrą prasę wśród postępowców, tak teraz prawie został wrogiem. Nawet Leszek Miller wyraźnie, chyba zdegustowany wypowiedzią Junckera, stwierdził, że nie wiadomo, czy komisarz Juncker był po jednym mocniejszym, czy po kilku.
Chociaż jest abstynentem.
No właśnie, także widać tutaj, a przecież Jean-Claude Juncker działa w Europejskiej Partii Ludowej, czyli można powiedzieć Koalicja Europejska jak w pysk strzelił. I tutaj nagle mówi, że nie, jeśli chodzi o Kaczyńskiego, nie ma zagrożenia, Polska będzie w Unii Europejskiej, nie ma żadnego polexitu, to jakaś bzdura. No panie dzieju, co tutaj się wydarzyło? Co się wydarzyło?
Może to błędy w tłumaczeniu. Po prostu
błędy. Ja nawiążę może jeszcze do Kukiza i do jego sytuacji obecnie, dlatego że wydaje mi się, że faktycznie ugrupowania eurosceptyczne mają jakiś taki swój bonus w wyborach do Europarlamentu. Natomiast tutaj Konfederacja, która ma też taki swój efekt nowości, trochę fałszywy poniekąd, no ale ma ten efekt nowości, można powiedzieć. Wydaje mi się, że może bardzo mocno Kukiza podgryźć.
Tak. Efekt przekroczonego progu.
No dokładnie, to jest to. I czy właśnie Kukiz się przypadkiem nie wypali do tych samych wyborów, bo to tak konsekwentnie ta Konfederacja podbiera mu te głosy.
No dobrze, a powiedzcie mi, jakbyście mieli ocenić te dwie konwencje poznańskie, które miały miejsce w weekend, to kto wygrał ten korespondencyjny pojedynek, waszym zdaniem?
Znaczy, ze strony koalicji prezydent Jaśkowiak wygrał właśnie, bo przebił wszystkich, prawda?
No, zdecydowanie.
Nie mówię o podzespołach. Znaczy,
daleko jest to od właśnie od realiów, prawda? Bo ja tutaj nie widzę żadnej brunatnej siły, prawda?
Ja was pytam o taki czysty przekaz medialny.
Konwencję tą koalicji, myślę, że to on ją, bo tam właśnie pozostali wszyscy mówili to samo właśnie, że PiS jest zły, prawda? I tak dalej, co właściwie jest mówione w każdych wyborach cały czas i jest dosyć nudne. Natomiast jeśli chodzi o ten bardziej, że tak powiem, wybił się ten przekaz PiSu, chociaż no mówię, ja nie widzę tutaj temu, nie widzę, żeby było to coś, co może jakoś gdzieś tam odegrać rolę w całej kampanii, natomiast na pewno był on bardziej czytelniejszy dla ludzi, prawda, bardziej zrozumiały i pokazywał, że tej partii o coś chodzi, o co może być ważne dla obywateli.
No właśnie, prostymi hasłami, prostym przekazem wydaje mi się, że też PiS wygrał, bo to tylko, nie tylko ten proszek, ale też sprawa euro, która może być dla wielu wyborców bardzo istotna, to była deklaracja konkretna, że euro nie będzie i podkreślenie też, że Polska do Unii należy, powinna w niej być, ale też podkreślenie suwerenności naszego narodu jednocześnie, co też wydaje mi się, że się jakoś bardzo dobrze wpasowuje w profil, w część Polaków.
No właśnie, wygląda na to, że tak jak każda ze stron miała taki wygodny temat do kampanii wyborczej, to okazało się, że lepiej ten swój temat rozegrało Prawo i Sprawiedliwość niż Koalicja Europejska. Ten incydent z Jean-Claude Junckerem to jest jeden tylko przykład tego, że jednak jest jakaś defensywa. Oni za bardzo nie rozumieją w tej chwili, nie wiedzą jak wybrnąć z tej sytuacji, bo przedstawiona była ta nowa piątka Kaczyńskiego. Bardzo konkretne hasła z dużymi pieniędzmi dla emerytów, dla rodziców i trudno było na to odpowiedzieć. No i widać, że jest ten marazm taki intelektualny, że nie wymyślono takiego hasła jednego, poza tym polexitem, który to polexit zwalczył Jean-Claude Juncker. Także w tym momencie rozsypał się ten misterny plan, nie ma się czego uczepić i dlatego właśnie wydaje mi się, że Koalicja Europejska przegrała propagandowo.
Dobrze, zmienimy temat. Mam jeszcze parę minut, a możemy podsumować, bo chyba już jest czas, kwestię strajku nauczycieli, który się zawiesił, no nie zakończył, bo trudno mówić o tym, żeby ta sytuacja była załatwiona. Musimy jakieś sobie podsumowanie zrobić. Wy prorokowaliście jako dziennikarze, że to oczywiście się zakończy w miarę szybko. Tak się stało.
Przed maturami,
dokładnie. Pamiętam nasze rozmowy na ten temat. Jak oceniacie w tym momencie stan tego, co jest? Kto wygrał? Kto przegrał? I co tutaj się może w najbliższym czasie wydarzyć? Sergiusz Szczepaniak.
No, w tej sytuacji wydaje mi się, że zdecydowanie przegrali nauczyciele przede wszystkim, ponieważ no, nie wygrali, nie wiem, czy panowie się zgodzicie, ale nie wygrali nic.
ZNP bardziej może przegrało.
No, też.
Ja nie do końca tak uważam, ale to za chwilę zabieram.
Nauczyciele mocno finansowo ucierpieli, to jest z całą pewnością. Samorządy, które miały im pomóc, no pomoc cały czas deklarują, natomiast nie wiadomo, jak ta pomoc będzie wyglądała, a nauczyciele jeszcze odczuwają problemy finansowe. Mniej lub bardziej oczywiście. Ich postulaty nie zostały spełnione i też, co najbardziej ich może zaboleć, to jest takie poparcie społeczeństwa, które drastycznie topnieje. Bo jak na początku ludzie popierali ten strajk, rozumieli go, tak pod koniec, jak było to faktycznie ryzyko, że matury nie odbędą się przez nauczycieli, to poparcie drastycznie spadło. No, wydaje mi się, że długoterminowe nauczyciele nie ugrali na tym nic, mogą tylko stracili, a teraz to przekładanie i ten strajk włoski, który mają wprowadzić, może tylko zniechęcić jeszcze bardziej do nich.
Znaczy ja uważam tak, że nauczyciele, znaczy póki co finansowo nic nie stracili, bo może nie wszyscy wiedzą, nauczyciele dostają pieniądze z góry, także oni za ten miesiąc, gdy strajkowali, pieniądze dostali już wcześniej, także
to odczują dopiero, to przynajmniej
może odczuć, natomiast tutaj jest i właśnie widzę coraz więcej takich głosów się pojawia, bo to są pieniądze od państwa, które są przez samorządy wypłacane i samorządy deklarują między innymi właśnie wiceprezydent Poznania, że nauczyciele nie stracą tych pieniędzy. Oni powinni mieć je potrącone.
Tak, ale z drugiej strony tam cyklicznie dyrektor Wydziału Oświaty, czy szef Osobowy Wydziału Oświaty w Poznaniu mówi, że będą musieli naprawdę się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć podstawę prawną do wypłacenia.
Można różne, tak jak rząd znalazł podstawy prawne do tego, żeby poradzić sobie mimo tego strajku, prawda, i znaleźć sposób, całe szczęście na to, żeby odbyło się te, przepraszam, jak się nazywa to...
Egzamin ósmoklasistów, czy kwalifikacja.
Kwalifikacja maturalna, przepraszam, wypadł mi to, że rząd się znalazł i znalazł sposób na to, także myślę, że samorządy tutaj te, szczególnie walczące z władzą, znajdą sposoby na to, żeby te pieniądze innym sposobem tym nauczycielom dać. Nauczyciele zyskali sporo wypoczynku, prawda, mogli się zrelaksować, prawda, w tym stresującym czasie oni mieli właśnie, mieli odpoczynek właśnie. Może wielu z nich nie skorzysta z tych rocznych urlopów na poratowanie zdrowia, które mają, bo teraz będą się czuli silniejsi. Natomiast no, część z nich na pewno, bo ja znam nauczycieli, mam się wśród znajomych, no poczuli jakąś taką integrację ze sobą. Mimo, że ten strajk nie przyniósł efektu.
Rząd zyskał dodatkowego, dosyć mocno zintegrowanego, jak mówisz, wroga.
Tak, wroga, który ma, biorąc pod uwagę tych nauczycieli, ich rodziny, prawda, i tak dalej, no to jest to jakaś spora grupa ludzi. Natomiast nie jest to strajk, który po prostu został przez rząd, nie wiem, wymieciony, prawda, nie doszło do jakiegoś takiego działania, które by przeważyło negatywną opinię wobec rządu, a wręcz odwrotnie.
Mówimy
rozegrano by te argumenty.
Oczywiście wyboru,
tak, oczywiście. I tutaj dużym plusem było, że nie zrezygnowano z tych zmiany tej ustawy właśnie, żeby ta kwalifikacja się odbyła, bo okazało się, że w 200 szkołach to kwalifikacje trzeba było na podstawie tej ustawy przeprowadzać. Wyobraźmy sobie, że w 200 szkołach uczniowie nie mogliby zdawać matur. Bo tak. Doszłoby do takiej sytuacji. To pokazuje, i to myślę najbardziej osłabia nauczycieli i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
To ponad 15 tysięcy uczniów było objętych
że aż tylu, że po prostu, że faktycznie tej groźby, że oni tak zrobią, no tutaj
to
się
były
spełniły.
Realne groźby,
tu
tak.
się spełniły to i myślę, groźby, że gdyby niezdecydowane podejście władz, mogłoby to mieć na znacznie większą skalę.
I myślę, że właśnie to, ten fakt, ta akcja, tak konkretna i tak niebezpieczna, szczególnie dla maturzystów, to wszystko tłumaczy to największą niespodziankę, czyli porażkę ZNP, bo ZNP wchodziło w ten strajk z potężnym poparciem społecznym. I później przez serię takich zręcznych albo niezręcznych wypowiedzi udało im się to roztrwonić. Także ja już czytałem nawet na Twitterze takie głębokie analizy sugerujące, że pan Sławomir Broniarz jest tutaj Konradem Wallenrodem PiSu i on tajnie przyjął misję pogrzebania ZNP, tej akcji protestacyjnej, na korzyść właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy jest to słuszne, czy nie, natomiast rzeczywiście nawet wśród działaczy ZNP pojawiły się takie głosy na końcu już, kiedy pan Broniarz wycofał się, zakończył, zawiesił strajk, że
Zdradził
właśnie. Zdrada, podstępne, zimne oczy gada. No, pani z ZNP z Poznania stwierdziła, że rzuci legitymacją ZNP w tej sytuacji.
Myślę, że jeszcze dwa wybory będą mijały kolejne, a będzie ten sam szef Związku Nauczycielstwa.
Ale jego pozycja jest dużo słabsza niż była przed tą akcją. Jednak,
chociaż na początku wydawało się, że znacznie wzrosło, bo stał się liderem.
Dzięki
stał się liderem, tak, ale na końcu zwróćmy uwagę na mowę ciała. Tryskający energią Sławomir Broniarz nagle stał się jakimś takim już skapcaniałym funkcjonariuszem swojej organizacji.
No, ja myślę, że on ma jednak duży potencjał, nie mówmy tak.
No więc właśnie chciałem zapytać o to, co dalej, dlatego że Sławomir Broniarz dzisiaj zdradził, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami innych grup zawodowych, aby wspólnie zorganizować protest we wrześniu. Miałoby być to rozszerzone nie tylko o nauczycieli. Można się domyślać, jakie grupy społeczne chodzi, pewnie pracowników
społecznych,
tak. Prawda?
Oni są samorządowymi pracownikami, tak. Większość.
Tak,
ale piosenkarzy, również... aktorów, myślę też.
Wszystkich poszkodowanych, powiedzmy.
Tak. Tak czy owak, jest groźba tego, że ten strajk wróci, nie wiem, czy ze zdwojoną siłą, niektórzy mówią, że już nie wróci z taką siłą, ale że wróci do polskich szkół na początku września, a przypomnę, to będzie czas przed wyborami parlamentarnymi.
Myślę, że wtedy uczniowie będą się cieszyć, no bo przedłużą im się wakacje i raczej nie będą się stresować z tego powodu, że ucierpią
tylko
na
uczniowie,
tym.
Uczniowie, Krzysztofie, nie głosują. Grzegorz Szczepaniak.
Tak, no, ale... tutaj wydaje mi się, że generalnie, że rząd nie ma raczej zbyt wielu opcji i zwyczajnie na podwyżki dla wszystkich grup, dla wszystkich sektora budżetowego nie ma pieniędzy. Czego by tutaj nie wymyślili, tych pieniędzy po prostu nie ma i zwyczajnie nie masz tego im dać. Więc tutaj rząd musi grać twardo.
Krótko mówiąc, rzeczywiście pod tym względem rząd jest troszeczkę ofiarą własnego sukcesu budżetowego, bo kiedy pojawiły się pieniądze, pojawiły się coraz większe żądania i te żądania będą się
tak
pojawiały.
Człowiek, I to jest problem każdego rządu, który ma pieniądze.
A ja tylko podsumowując dodam, że wszystko wskazuje na to, że ten rok szkolny skończy się tak, jak się powinien skończyć, zgodnie z terminem i te głosy, które mówią o tym, że może być przedłużony, są raczej głosami odosobnionymi, a rząd mówi, że nic nie grozi zakończeniu roku szkolnego. Na tym stańmy. Dzisiaj Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik, Krzysztof Kazmierczak,
Telekurier,
Telewizja Polska, Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dobranoc.
Kłaniamy się nisko, zapraszamy na debatę wyborczą tuż po godzinie 19:00 w Zamku w Rydzynie w Lesznie.